Minister pan Jerzy Materna.
Witam serdecznie.
Posłowie pan Paweł Pudłowski.
Dzień dobry.
I pan poseł, pan Kazimierz Matuszny.
Witam serdecznie.
Dziękuję serdecznie za przybycie do studia Radia SBS, bo wiem, że jesteście państwo tutaj ogromnie zajęci.
To my dziękujemy za zaproszenie.
Właśnie.
Dziękuję serdecznie. Tak sobie dziękujemy, ale przecięcie wstęgi w konsulacie to nie był główny powód pobytu, przyjazdu do Australii. Główny powód to zdaje się uczestnictwo w konferencji w Adelaide. Jaka to jest konferencja i dlaczego Polskę ona interesuje?
Przede wszystkim to jest raz do roku odbywa się to w jednym z miast. W tym roku przypadło to w Australii, w Adelaide. I to jest konferencja astronautyczna. Pierwsza część to parlamenty poszczególnych państw, które interesuje to i jest zespół, grupa, która zajmuje się kosmonautyką, przyjeżdża. A druga część odbywają się to największe agencje w świecie, przyjeżdżają i raz do roku właśnie też się odbywa ważne spotkanie. Tam powstają nowe trendy, w jakim kierunku iść. Bo tak jak na przykład w zeszłym roku w Meksyku Amerykanie zapowiedzieli lot na Marsa. To było duże wydarzenie. Widziałem, ilu było chętnych. To była taka, można powiedzieć, konferencja, gdzie ludzie oczekiwali w kolejce po kilka godzin, żeby się dostać na salę, która liczyła kilka tysięcy ludzi. Więc duże zainteresowanie. Przyjeżdżają największe firmy, które zajmują się przemysłem satelitarnym i kosmicznym. Też z Polski przyjeżdżają młodzi przedsiębiorcy, różne organizacje, które też chcą dowiedzieć się jak najwięcej, jaki trend jest. Polska, powiem tak, jest dalekim w tyle, ale odrabiamy te straty. Powstała 3 lata temu, weszliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. To jest duża, można powiedzieć, sprawa dla nas. Dalej 2 lata temu Sejm przegłosował ustawę o Polskim Agencji Kosmicznej i chcemy iść do przodu, bo mamy zaległości przeogromne. Nie mamy, Polska dzisiaj nie ma satelity telekomunikacyjnej.
Co to oznacza, że Polska nie ma żadnej satelity? Z czego korzysta? Z jakiej
właśnie,
satelity
z usług,
korzysta?
A wiadomo, kogo? Jak wszyscy walczą o to, że mieć tą satelitę na orbicie geostacjonarnej, to jest około 30 kilometrów od Ziemi, to są oczy i uszy każdego państwa. I my tego nie mamy. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, o w ogóle o pewnej strategii, wizji, to jest ważne przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że w ciągu 4 lat Polska podpisze umowę zarówno, nie wiem, chciałbym, żeby to była Francja lub Stany Zjednoczone lub z krajów tutaj Bliskiego Wschodu, Hindusi, którzy też dysponują dużą wiedzą, czy Chińczycy. W każdym razie musi rząd polski musi podjąć jak najszybciej te wyzwanie i po prostu przy okazji, rozumiem, podpisanie tej umowy będzie też offset, czyli to, że będziemy mogli uczyć się tego wszystkiego, by następnie konstruować w dalszej perspektywie. Satelity tak zwane obserwacyjne, które są przyszłością, małe satelity, które na orbicie 200 kilometrów i o wadze też około 200 kilogramów będą przyszłością.
W uzupełnieniu do tego, co powiedział pan minister, myślę, że warto zwrócić uwagę na 2 rzeczy. Pierwsza z nich to jest, że składka, którą Polska płaci do Europejskiej Agencji Kosmicznej, powinna w 80% wracać do Polski.
A wraca
w 50-60%, ponieważ nasze spółki są niewystarczająco przygotowane. Stąd nasza obecność tutaj, żeby zwrócić uwagę na to, które kierunki rozwoju są najbardziej obiecujące. A druga bardzo ważna rzecz, dlaczego w ogóle Polska się zaangażowała w badania kosmiczne, bo można się zapytać, co nam do kosmosu? Jest tak daleko, natomiast biznes ten wraca bardzo w biznesie jak najbardziej naziemnym. I to jest to, dlaczego chcemy w tym uczestniczyć. Te innowacje, które są wymyślane najpierw dla przemysłu kosmicznego, następnie są wykorzystywane w przemysłach naziemnych, ziemskich.
Tak, no to jeszcze drobne uzupełnienie, bo to jest kwestia postrzegania kosmosu, cele, tak? One są... Wcześniej patrzyło się na kosmos tylko z punktu widzenia przemysłu zbrojeniowego, takiego stricte bezpieczeństwa, tak? W tej chwili jest bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o takie normalne, praktyczne życie. W Wiedniu w ONZ-cie, w budynku ONZ-u chyba dwukrotnie w roku jest organizowana konferencja co do pokojowego wykorzystania kosmosu. I tam widać, jak istotne jest posiadanie takich instrumentów jak satelita, jak dobry poziom technologiczny.
Dotyczy... Dla zwykłego człowieka takiego jak ja, co to oznacza? Znaczy,
konkret.
Jak... Właśnie, konkret.
Tak,
proszę, konkret.
Na przykład rzetelna analiza poziomu wód dla rolnictwa, tak? Poprzez dokładne obserwowanie Ziemi przez satelity, dokładnie wiadomo, co się dzieje z wodą. Coś takiego, co my troszkę zaniedbujemy, to chociażby trzęsienia ziemi czy wybuchy wulkaniczne. Ja sam rok temu miałem przyjemność być we Włoszech i być na terenie, gdzie było trzęsienie ziemi. I dokładnie dwa dni przed trzęsieniem ziemi obserwowałem, byłem zdziwiony zachowaniem się jaskółek.
Co robiły?
One szalały. One się zachowały totalnie nienaturalnie. Jak potem byłem na konferencji w ONZ-cie, okazało się, że były obrazki satelit, że zwierzęta się dziwnie zachowywały już w górach, tak? To nie jest żadna magia. Po prostu przed trzęsieniami ziemi wydobywają się pewne gazy i zwierzęta dokładnie przewidują, co się stanie. I to jest doskonały instrument do tego, żebyśmy mogli z pewnymi zjawiskami, na które nie mamy wpływu, ale jak jesteśmy na nie skazani, to przynajmniej przeżywajmy je bezpiecznie. Tak? Tak. Można robić ewakuację, można...
Jeszcze dopowiem jedną ważną rzecz. Jak Polska jest daleko z tyłu od świata, dzisiaj powstała, tak jak mówiłem, dwa lata temu Polska Agencja Kosmiczna, która ma budżet 2,5 miliona euro. Przykład we Francji. Agencja Kosmiczna ma budżet 2 miliardy euro i zatrudnia 2 tysiące najwyższej klasy inżynierów. To pokazuje skalę, ile Polska jest daleko, daleko od świata, a biznes jest przeogromny. Ponad 300 miliardów euro jest roczny to budżet całego świata. Dzisiaj wszystko, co dotykamy, korzystamy z komputera, czy internetu, czy telefonów komórkowych, to wszystko jest, odbywa się przez satelity. I dzisiaj tak ważne to jest wszystko to, co chcemy zrobić.
Następne pytanie do ministra Jerzego Materny o kanał przez Mierzeję Wiślaną. Jest już specustawa. Ekolodzy są przeciwni tej inwestycji. Uważają, że inwestycja nie może się odbyć kosztem przyrody.
Może tak jest, ale my patrzymy z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa i to jest ważny element. Jeśli chodzi o inwestycje, ona jest zdeterminowana, można powiedzieć priorytetowa dla rządu polskiego i mówiliśmy wiele lat przed tym, zanim zaczęliśmy rządzić, o tej ważnej inwestycji i ona się spełnia. Jesteśmy już po specustawie, która pozwoli nam szybciej to zrealizować. Kończy się studium wykonalności i w przyszłym roku rusza przetarg, gdzie będzie wyłoniona firma, która projektuj i buduj, zrealizuje to. To jest, trwa gdzieś koło, będzie budowa trwała około 4 lat. Koszt tej inwestycji przewidziany około 850 milionów złotych i naprawdę powstanie, można powiedzieć, piąty port Elblągu.
Czyli Elbląg, Gdynia,
tak.
Gdańsk, Szczecin.
Idąc od zachodu, Świnoujście, Szczecin, Gdańsk, Gdynia i Elbląg.
Przez Zatoka Gdańską,
tak,
i Zalew Wiślany.
Przebicie na terenie, można powiedzieć, na miejscowość Nowy Świat.
Spotykacie się państwo z Polonią w Sydney, w Adelaide. Oczywiście Polonia w Australii to kropla w morzu w porównaniu z Polonią brytyjską, irlandzką czy amerykańską. Polacy pracują za granicą, a w tej chwili polscy pracodawcy mają problemy z zatrudnieniem. Ktokolwiek był ostatnio w Polsce, ja także byłam, słyszeliście państwo te wypowiedzi w konsulacie generalnym, to widzi, obojętnie w jakim mieście, myślę, że w dużym mieście, karteczki przyczepione na sklepach czy na punktach usługowych, przyjmę pracownika od zaraz. Według ostatniego raportu Grant Thornton 60% średnich i dużych firm w Polsce deklaruje, że ma problem z rekrutacją. co z tym robi rząd, bo jest to, jak widać, palący i rosnący problem.
Ja się cieszę z tego, że następuje głęboka zmiana, że kiedyś był to rynek pracodawców i mogli wybierać, przebierać i nisko płacić. Dzięki właśnie między innymi programowi 500+. Stawiamy na to, na pewien socjal. Może tutaj w Australii wybrzmi to trochę źle, ale to jest bardzo potrzebne, żeby wiele jest rodzin w Polsce, żyje w mniejszych miejscowościach, żyje, można powiedzieć, w ubóstwie. Dzięki temu programowi zmienia się życie, zmienia się naprawdę, idzie w dobrym kierunku. Ubóstwo praktycznie znika. To jest bardzo ważne. Dbać o każdego obywatela, o rodzinę w tym momencie i to jest tak główne przesłanie. I dobrze tak jest, że szuka się i zacznie się zmieniać to, że każdy chce dobrze zarabiać. I to się właśnie zmienia, że muszą trochę pracodawcy przewidzieć, żeby więcej dać jednak na płace. Dotychczas to było tak, że pracownicy z uwagi na dużą inflację było tak wybieranie, przebieranie. Teraz to się zmienia, zaczyna się szanować pracownika, proponuje się różne dodatki, które będą zatrzymywać tego pracownika. To jest naprawdę w bardzo dobrym kierunku. I oczywiście rząd polski robi wszystko, żeby położyć teraz nacisk na gospodarkę, bo to jest ważne, żeby przyszłość zapewnić.
Ja zgodzę się z panem ministrem w tej materii, że dobrze jest, jeśli następuje większe wykorzystanie czynnika ludzkiego, brzydko mówiąc być może, ale że ludzie mają pracę, także tym należy się cieszyć. Obecny poziom bezrobocia w Polsce to 7,1%. Także do takiego naturalnego mniej więcej 5%, kiedy uważa się, że te osoby, które są wówczas bezrobotne, nie chcą podjąć pracy, niedużo już zostało. Natomiast ważnym pytaniem dla odpowiedzialnego polityka, który zajmuje się gospodarką, teraz powinno być to, jak zapewnić pracodawcom, rynkowi dopływ takiej siły roboczej. I odpowiedzią może być zachęcanie po pierwsze Polaków do powrotu, także korzystając z okazji, że jesteśmy na antenie w Australii, serdecznie wszystkich zapraszam do rozważenia powrotu do Polski. A po drugie, być może jakieś takie łatwiejsze też pozyskiwanie zgód na pracę przez Ukraińców. Obecnie proces pozyskania...
Z tym chyba nie ma problemu, czyli jest.
Co do zasady nie ma problemu z tym, że uzyskują, ale czas. Niestety to często trwa 6, 7, 8 miesięcy, kiedy ten pracodawca potrzebuje pracownika natychmiast. Kolejną rzeczą, która wpłynie na pewno na ograniczenie osób, które decydują się na pracę, jest obniżenie wieku emerytalnego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o obniżeniu tego wieku do 60, 65 lat, 67, co oznacza, że istnieje ryzyko mniej więcej 330 tysięcy w ciągu najbliższego roku osób opuszczenia rynku pracy. I to jeszcze bardziej jak gdyby spowoduje presję na osoby pracujące. Także uważam, że co do tendencji to się cieszę. Jako opozycja oczywiście dla nas najważniejszy jest kraj, Polska. Także
może
się cieszę, że jest dobrze
że pan reprezentuje...
Ja opozycja akurat, tak, nowoczesną. Natomiast z drugiej strony ważne jest i to jako merytoryczny, modernistyczny ruch, którym staramy się być, podpowiadamy rządowi, co zrobić, żeby pracowników nie zabrakło. Dlatego, że obecny wzrost gospodarczy, który mamy na poziomie mniej więcej 4%, osiągnięty jest głównie dzięki konsumpcji. Trzeba zwrócić uwagę, że mało jest inwestycji, jest dosyć niestabilna sytuacja prawna, także tutaj na pewno duża odpowiedzialność po stronie rządzących tego, jak są procedowane projekty, czy one poddawane są wcześniej dyskusji ze środowiskami, czy też wprowadzane są bardzo szybko. Na pewno lepiej jest przedyskutować rzeczy wcześniej, niż od razu je zmieniać. Także ta w jakiś sposób wyobrażalna przyszłość jest dla inwestorów ważna. No i eksport. Eksport też to troszeczkę za sprawą czynnika wymiany, jaki mamy w Polsce, ale częściowo też więcej pracy jest potrzebne. Widać już pewne jaskółki, są podejmowane próby stworzenia centrów inwestycji i handlu w różnych krajach, także uważamy, że takich powinno powstawać więcej. Zresztą Australia jest dobrym przykładem, bo posiadacie państwo tutaj otwarcie na świat właśnie w postaci takiej pomocy. Dzisiaj mieliśmy spotkanie między innymi w Izbie Przemysłowo-Handlowej z pomiędzy Unią Europejską a Australią i temat właśnie sposobu i pomocy z firmom australijskim, które chcą wejść na rynki światowe, jest bardzo duża. Także tu też duża odpowiedzialność po stronie rządzących, żeby takie warunki zapewniać, ułatwiać, no bo nie każdy umie się poruszać w środowisku międzynarodowym.
No właśnie, może na koniec naszej rozmowy, naszego spotkania powiemy o spotkaniach, jakie państwo tutaj odbywacie. Jeszcze nie konferencja, ale spotkania w Sydney. Zdaje się, że byliście państwo w parlamencie i mieliście spotkania z politykami Nowej Południowej Walii.
Tak, no, nie wiem, czy jeszcze mogę uzupełnić kwestię pracy.
Bardzo proszę.
Więc tak, no, po pierwsze, jak państwo jeździcie do Polski, widzicie ogłoszenie, no, nawet wiem, gdzie one wiszą, tak? Ale nie chcę tutaj mówić.
Znaczy, bardzo prosimy.
To jest, znaczy nie chodzi o to, że są pewne obszary, gdzie zawsze brakowało pracowników. I to są miejsca dużej rotacji, ale one przede wszystkim wynikają z tego, że są niskie zarobki. Mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy na razie nie zakładają emigracji, ale z racji bardzo dużej różnicy w wynagrodzeniach i tak naprawdę braku możliwości w Polsce takiej realnej perspektywy. Tak? Jeżeli jakieś młode małżeństwo planuje kupić mieszkanie, wybudować dom, no to jeżeli uzyskają dochody na poziomie w dwójkę pracując 3 tysiące złotych, tak, na rękę, to jest nierealne, żeby oni mieli jakąkolwiek zachętę, żeby w tym kraju być. Więc jednym z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o nasz rynek pracy, to jest wzrost wynagrodzeń. My niestety przez długie lata na ten parametr nie zwracaliśmy uwagi i to była doskonała sytuacja dla pracodawców. Tak? W tej chwili musi to, ten trend się zmienić. Musi to być tak, że przeciętnego Kowalskiego stać na normalne życie. I żaden wyjeżdżający młody Polak, on nie potrzebuje kupować Mercedesa, BMW. Nie, on po prostu potrzebuje mieć pewną stabilność finansową, która mu pozwoli w sposób jakiś racjonalny zaplanować swoje życie, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ten element najistotniejszy, poza oczywiście wszystkimi innymi, tak powiem, komponentami tego, co wpływa na rynek pracy, ten element jest bardzo istotny i mam nadzieję, że ten wzrost wynagrodzeń w tej chwili jest realny. On tam jest w skali roku około 5%. Jeszcze by się przydał większy. No ale cieszymy się z tego, co mamy i myślę, że jeżeli wynagrodzenia będą rosnąć, to mamy szansę na to, że nie będziemy mieli odpływu ludzi. Chociażby, nie wiem, kelner, który w Polsce zarobi 1,5 tysiąca, pojedzie do Wielkiej Brytanii, zarobi razy 4, razy 5. Tak.
No. Wracając do tego pytania, które pani zadała, dzięki tu właśnie naszemu konsulatu, naprawdę mamy przeogromny, piękny program. 2 dni temu wizytowaliśmy w Senacie. Generalnie co do emigracji mamy wspólne poglądy na to, że trzeba przestrzegać, pilnować tych pewnych zasad bezpieczeństwa. Dużo nas łączy i mam nadzieję dzięki temu dzisiejszemu spotkaniu z przedsiębiorcami jest duże zainteresowanie i liczymy to, że też one będą w Polsce inwestowane.
A na mnie największe wrażenie zrobiły spotkania z Polonią. Otwarcie wystawy UNESCO, która została zorganizowana i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do zobaczenia tych 17 najwspanialszych polskich miejsc, które zostały uznane za najcudowniejsze na świecie. Wystawa zorganizowana przy konsulacie tutaj w Sydney. Także zapraszam. Rozmowy z Polonią natomiast uzmysłowiły mi, jak wielka jest tęsknota Polaków do swojego kraju. Jak duże jest zainteresowanie tym wszystkim, co dzieje się w kraju. Szczerze mówiąc, nawet byłem zdziwiony, jak dużo Państwo wiecie o tym w Polsce. Także bardzo serdecznie dziękuję pani konsul Reginie Jurkowskiej za zorganizowanie tego spotkania. Wiem, że konsulat jest tętniący życiem w zasadzie cały czas. Dzisiaj też odbywa się wieczorem spotkanie, będzie koncert, także w nim również będziemy uczestniczyli. To są najfajniejsze chyba momenty. Takie możliwość rozmowy bezpośredniej, odpowiedzi też na pytania, jak my to widzimy jako politycy. Tu jesteśmy w służbie wszystkich Polaków. Nie tylko tych Polaków, którzy żyją w Polsce, ale również państwa, Polonii. Także bardzo się cieszymy.
No, przy okazji zapraszamy do odwiedzenia. Polska się zmienia. Z punktu widzenia żeglugi śródlądowej jest duży program przyjęty przez rząd. Weszliśmy do porozumienia międzynarodowego AGN przy OMZ-cie, gdzie Polska ma z 9 szlaków w międzynarodowym znaczeniu śródlądowym 3 ważne szlaki. To jest Wisła, Odra, I od E70, od Amsterdamu przez Wartę, Kanał Notecki, Bydgoski i dalej Wisłą do Gdańska. Naprawdę zapraszamy, jeżeli możecie, też wracajcie. Zawsze będą mieli widziani rodacy.
Jeśli ktoś boi się latać, to już niedługo będzie mógł przypłynąć.
Właśnie, tutaj wiem, że w przyszłym roku, z tego co wiem, to przyjedzie pan prezydent Andrzej Duda, więc też zapraszamy.
Czy jest to już oficjalne, że pan
nie,
prezydent...
Nie, oficjalne, ale dowiedzieliśmy gdzieś się tam...
Tajne źródła tak mówią.
Tak.
Jesteście Państwo chyba pierwszą stacją, która to odwiedziła.
Ja może tak, żeby, bo w taki fajny właśnie klimat weszliśmy, który myślę To jest dobrze, że Polonia jest w Australii dobrze zorganizowana. To wczorajsze spotkanie, faktycznie zgadzam się z kolegą, że są zorientowani. I to nie, bym powiedział ogólnie, ale szczegółowo, co się w Polsce dzieje. No i chciałbym tutaj powtórzyć to, co wczoraj powiedziałem na spotkaniu, kiedy rozmawialiśmy z oficjami z parlamentu stanowego, kiedy pytaliśmy o ich myślenie o Polsce, no to to, co powiedziałem. Ich myślenie o Polsce jest przede wszystkim, wynika z tego, jak Polonię rozpoznają tu w Australii. I to właśnie dzięki Polonii. Ich myślenie o Polakach jest bardzo dobre. Znaczy, z kim nie rozmawialiśmy, to były same superlatywy, jeżeli chodzi o Polaków. Nie spotkaliśmy się z żadnym jakimś elementem jakiegokolwiek cienia krytyki. No i za to naprawdę wszystkim Polakom dziękujemy, że pielęgnują polską markę na ziemi australijskiej.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Naszymi gośćmi byli pan minister
Jerzy Materna, minister żeglugi morskiej i gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej.
Paweł Pudłowski.
Kazimierz Batuszny.
Dziękuję panu serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Polski program Radia SBS jest nadawany w poniedziałki, środy, piątki i niedziele o godzinie 2 po południu.